Kochani, tydzień temu zobaczyliście pierwszą wyjątkową, magiczną część wywiadu z Miłoszem, z dużą wiedzą. Polecam serdecznie, jeżeli ktoś nie widział tego wywiadu, link jest poniżej, a teraz zapraszam na drugą część tej rozmowy. Brian Tracy parę lat temu powiedział, że telefon jest jedną z większych przeszkód w osiągnięciu sukcesu. I teraz na sukcesie chciałbym się skupić. Czym różni się mózg, głowa człowieka, który sukces osiąga, a od tego, który sukcesu nie osiąga? To chyba jest wypowiedź z twojego jakiegoś wywiadu, dlatego to pytam.
Aha. Tak. I co ja powiedziałem wtedy?
Ja się nie pamiętam.
Kurde. W ogóle teraz będzie się może okazać, że jestem...
Ja powiem ci, do czego przejdziemy. Przejdziemy do badań nad amerykańskimi, nad brytyjskimi milionerami. Ty już będziesz pamiętał.
Tak.
Bo to świetne badania.
Których się okazało, że taką najczęściej reprezentowaną cechą jest dysleksja.
Tak.
No właśnie. Właściwie... musielibyśmy pewnie najpierw sukces zdefiniować. Sukces możemy zdefiniować w taki... Ja go przynajmniej zgadzam się z osobami, które uważają, że sukces to jest drabina przystawiona do odpowiedniej ściany. Ja czuję, że ja robię to mniej więcej, co powinienem. Że poziom mniej więcej chciała, żebym ja to robił. To nie jest jakoś tak, że mi tam... Że czasami na przykład robię modelem, czy pracuję, nie wiem... Jestem ogrodnikiem, bo po prostu tak było, bo żyję w takim otoczeniu, bo nie miałem możliwości wyjechania, bo coś tam, ale potem kleję modele i zawsze chciałem kleić modele, więc to też jest. I każdy ma swój Everest. Jedni te modele skleją tak, że one będą takie średnie i na szczeblu tam wojewódzkim dostaną nagrodę za najlepszy model, załóżmy w butelce, a inni mają taki Everest, że mają go bardzo wysoko. Ale samo to, że ja mogłem w życiu przestawić tę drabinę i po niej się gramolę, w sobie tylko ustalonym tempie, to jest dobra ściana, to już jest dla mnie sukces. To już jesteśmy w domu. Ale mamy też drugą sytuację, że ktoś jest bardzo bogaty i sukces to jest to, że jest bogaty, zdrowy, młody i w ogóle wszystko mu wyszło i nic mu nie jest. No to jest niemożliwe. Ustaliliśmy już na początku, każdemu coś jest. Ponieważ moja praca głównie jest pracą konsultingową i pracuję z osobami, które mają duże pieniędzy też, no tak ci powiem, że ty też mógłbyś być mega miliarderem, wcale się jakoś specjalnie nie różniłbyś od tego wszystkiego. Właściwie wcale byś, nawet nie wiem, czy jakoś byś nie zawyżał w pewnych kwestiach. Nie chcę nikogo ważnego obrazić tego, co tam się dzieje, więc jakby należy ci się. Tak, jak jest takie twoje pytanie, to tak, mógłbyś. Na pewno te osoby, wiele z tych osób pracuje bardzo dużo. I wiele z tych osób jest bardzo sumienne. I my wiemy, że to nie gwarantuje sukcesu, ale w znaczącym stopniu zwiększa prawdopodobieństwo. I to jest smutna prawda o ciężkiej pracy. Że ciężka praca nie gwarantuje sukcesu, ale zwiększa prawdopodobieństwo, że on nastąpi. Że nie jest takie myślenie, o, ja tam będę sobie pracował tak jak byle jak, a jak mi ktoś da dużo pieniędzy, to się nauczę. To tak nie działa. To w miłości zresztą też. Gdzieś trzeba trenować. Ja muszę dużo pracować. Wtedy się pojawia tak, a panie Łukaszu, a ile pan zarabia na tym swoim 20? A ty powiesz, no 20. A on mówi, to ja panu dam 400, niech pan robi tak samo jak tu, bo widzę, że pan robi dobrze, ale u mnie. I ty to na tym się... Nie, że ja ci dam więcej, ty rób lepiej. Tylko ja już widzę, że ktoś pracuje dobrze. Dlatego ta ciężka praca jest takim smutnym warunkiem, wystarczającym, ale niekoniecznym do odniesienia sukcesu. Warren Buffett, Brian Tracy, to są osoby, które pracują bardzo dużo.
Był tu, Brian Tracy.
No, więc to się ludziom nie mieści w żadnym organie, ile ci ludzie pracują. Warren Buffett, on ryje, on czyta całe dnie. Całe dnie czyta ten człowiek. To w ogóle... w ogóle taki mem można z tego zrobić, ile on czyta. Osoby, które są aktorami. Ktoś mówi tak, ja będę aktorem, zagram Władcy Pierścieni. Tak, on jest aktorem. No i super. No, to jest marzenie. Zagram Władcy Pierścieni. Trzeba było na półtora roku wyjechać z domu, mając nawet małe dziecko, wstawać o 3 rano, żeby sobie zrobić charakteryzację, bo tam większość osób ich miała. I nagrania były do 23. No, który normalny człowiek? Znaczy pierwszy myśl, o, Steve Jackson, o, Władcy Pierścieni robi, ale potem trzeba to lubić, żeby to robić. To trzeba mieć pewną dozę wytrwałości i sumienności. Tobie, no nie wiem, nie znam całego tła 20 metrów, ale podejrzewam, że nikt nie każe tego robić.
Nie.
Że ty se sam musisz kazać. To tak samo jak kręcenie vlogów, robienie YouTube'a, robienie w ogóle mediów społecznościowych. Nikt ci nie każe. To jest od razu odcina połowę ludzkości. I w połowie ludzkości, jak ktoś nic nie każe, to jest takie ale skąd w ogóle... Nie, jednak nie. Dzisiaj myślałem, że dzisiaj, ale dzisiaj czuję, że jednak nie. Czuję, że jutro może ten Bóg taki napis wyświetlić na niebie dziś. To jest to. Dziś nie wyświetla mnie. Więc pewna doza sumienności jest do tego potrzebna. Takiego, że ty potrafisz coś sam zrobić, że wymagasz od ciebie, jak powiedział Jan Paweł II, nawet wtedy, jak nikt od ciebie nie będzie wymagał. Że ty chcesz, żeby to było lepsze, próbujesz się uczyć, zastanawiasz się, co mogło być inaczej, zwłaszcza w komunikacji do innych ludzi. My musimy ciągle przepisywać te same bajki na nowo. Czyli jak ktoś kiedyś ładnie powiedział, że od czasów Homera niczego nowego nie napisano, ale Homera nie da się czytać. Tak? Czasami ktoś ogląda stare Gwiezdne Wojny i czeka, że będzie jakaś akcja, bo oni w tych starych Gwiezdnych Wojnach oni strzelają i tam się nic nie dzieje. Więc my musimy przepisywać, bo ludzie się zmieniają po prostu. Tak? Nawet nie wiem, czy wiesz, ale ta stara muzyka, na przykład barokowa, jest grana w niektórych sytuacjach dzisiaj szybciej niż kiedyś, bo w tamtej starej wersji ona się nie da słuchać. Ona jest za wolna. My nie funkcjonujemy w takim rytmie. Więc to przepisywa i to nikt ci nie każe, to musisz sam się o tym dowiedzieć, przekonać, zastanowić i tak dalej, to przetrawić. Nikt ci tego nie każe robić. Więc sumienność jest wyjątkowo użyteczną cechą. Wyjątkowo użyteczną cechą jest to, żeby wiedzieć, że trzeba pracować. I jednak przyda się to poczucie takiej drabiny podstawowej, bo fajną cechą jest też to, że ty masz poczucie głębszego sensu. Że ty wiesz, że non omnis moriar. Że ja to robię dla czegoś większego. Ludzie mają bardzo abstrakcyjne cele, dla których to jest nieważne. Ale poczucie sensu w twoim działaniu jest czymś, co pozwoli ci przejść w tych momentach, kiedy tobie się nie chce. Nie chce ci się, ale czujesz, że powinieneś. Nie chce ci się, ale to jesteś ty. I jeżeli byś tego przestał robić, to przestaniesz istnieć z drugiej strony również. Kim ja będę dla siebie, jak ja to przestanę robić? Jak ja jestem właśnie tą osobą? Wiesz co, z jednej strony istnieje prawdopodobieństwo, że każda osoba ma parę takich rzeczy w życiu, które mogłaby robić, czyli ty mógłbyś robić to, a mógłbyś też prowadzić aukcje, bo już wiem z twojej historii, że jesteś wybitnym przeprowadzaczem aukcji i motywujesz ludzi do tego, żeby wydawali pieniędzy tyle, ile towar jest godny.
Tylko na społeczne, charytatywne zaznaczę.
Na cele charytatywne. Ale widzisz, ty nie robisz tego dlatego tylko i wyłącznie, że masz tego dużo pieniędzy, bo nie masz z tego, co przynajmniej opowiadałeś, z tych aukcji charytatywnych, ale trik polega na tym, że ty się zastanawiasz, co umiesz, to jest pierwsze kółko, co lubisz i trzecie kółko, czego świat potrzebuje w twoim mniemaniu. I w środku jest ta drabina, której my szukamy. Okazuje się, że ty mega jesteś osobą hiperaktywną, że jak chcesz, to jak jogin hinduski potrafisz zrobić taki strzał adrenaliny, że potem przez pół roku musisz leżeć ze struną do śliny do ziemi, ale w trakcie aukcji po prostu masz 3 litry potu mniej z ciebie, tak? Po aukcji masz. I że masz do tego smykałkę, skręca coś to niemożliwie, bo po prostu masz za darmo prochy, a zawsze się człowiek lubi za darmo dobrze poczuć, a jeszcze dodatkowo jakieś bidulki dostają, więc no to czego więcej od życia wymagać, tak? To są elegancko te trzy kółka połączone. Tylko, że to, że ty to umiesz robić i że zrobisz, to nie jest tak, że ty się urodziłeś taki zdolny. To jest masa pracy, którą ty włożyłeś. Spodziewam się, że ludzie się nie spodziewają tego, ile ty musisz się codziennie nacharować. Każdy vloger ile się musi codziennie nacharować. Powiedziałem to na początku, nie wiem, czy to wejdzie, ale powtórzę jeszcze raz, to jest szansa, że Łukasz ma masę pytań przygotowanych. Ty zawyżasz średnią statystyczną pracy, którą wkładasz w to, co zrobisz. Czyli to nie jest tak, że przyjdzie Brzeziński, czy jakoś tam będzie, to jakoś się ogarnie, przyjmę jakiś dobry towar, to pójdzie, nie? Nie, to jest narobione się, nakombinowane, naszukane sposobów promocji. To ludzie nie pracują, którzy osiągają jakieś duże wyniki, więcej niż reszta, ale pracują dużo, dużo, dużo więcej niż reszta. To jest o wiele więcej pracy. I jeżeli próbujesz przez to robić coś, czego nie lubisz, to ci to zajedzie, po prostu nie ma szansy. Więc to, że komuś coś dobrze idzie, nawet wtedy, kiedy jest ciężko, jest zawsze efektem jego ciężkiej pracy. Jemu nikt się umiejętnie nie rodzi. Ale widzisz, my do niektórych rzeczy to przypinamy. Matematyka, historia, my wiemy, że człowiek się z tym nie rodzi. Ale na przykład, jakbym ktoś powiedział, wiesz co, muszę pójść na takie szkolenie, żeby być lepszym kochankiem. To byś pomyślał, chyba zwariowałeś. Albo żeby być bardziej uczuciowym, muszę iść na szkolenie. Tak? Bo zawsze się drzełacha z tych poradników. My mamy poczucie, że osiąganie sukcesu, priorytetowanie zadań, finanse osobiste nawet, które już są bliżej, to są rzeczy, z którymi ludzie się powinni rodzić. Czego oni tego nie umieją? Mówię, ja czytam poradniki, bo chciałbym się dowiedzieć, jak być lepszym partnerem do swojej żony. Ty głupi jesteś jakiś. Matematyki sobie poczytaj, tak? Bo z tym się człowiek nie rodzi, a z tym się rodzi przecież, nie?
To wróćmy teraz jeszcze do tej dysleksji, która mnie bardzo ciekawi, czyli dlaczego częścią wspólną wielu milionerów w Wielkiej Brytanii jest właśnie dysleksja?
No wiesz co, szczerze powiedziawszy, to nie wiadomo, ale jak to zwykle bywa, bo to jest wieloczynnikowa analiza, ale prawdopodobnie tak, jest taka prawda, że tym osobom od razu się mówi, że im będzie ciężko. Czyli to jest To, co o czym powiedzieliśmy jeszcze niedawno, że tak jak rodzice próbują ochronić dzieci przed prawdziwą wizją życia, że życie jest krótkie, nie będziesz rozumiany, w dużej mierze będziesz samotny i będzie ci trudno. Rodzice mówią, że jest zupełnie odwrotnie, a najczęściej, jak mówimy, że ktoś miał zepsute dzieciństwo, to mamy w tym kontekście to, że on za wcześnie się o tym przekonał, że życie jest trudne, że będzie nierozumiane i tak dalej, że on w dzieciństwie tego doświadczył, a przecież nie powinien, bo powinien dopiero jak będzie dorosły. Więc tym dzieciom, które mają dysleksję między innymi, się mówi, że im będzie ciężko, że od razu chciałbym zastrzec, że rodzina nie jest po to, żeby dzieciom doświadczać tego, jakby gwarantować, że ja będę wrzucał swoje dziecko do worka, a to do stawu i powiem, że jak ono się uratuje z tego i nie utonie, to już mu nic w życiu nie przeszkodzi. Tylko dzieci się wspiera w przechodzeniu przez trudne rzeczy, a nie robi im poligon doświadczalny, żeby one były mega silne. W każdym razie, wracając do tego pytania, te dzieci z dysleksją miały wspierających rodziców, którzy mówili, ty musisz się napracować więcej niż reszta. Bo wtedy, pamiętajmy, nie było papierów na dyslekcję. Tak? To był taki moment, że po prostu trzeba było... Nie wiem, czy wiesz, ale też gwarancją, znaczy nie... Całkiem sprzyjającym patentem na sukces w życiu jest to, że jeden z rodziców ci umrze. To ciężko podjąć taką rodzinną decyzję, kogo odstrzelić, żeby dziecku potem było łatwiej. Nie wiem, czy to by było zasadne, ale tak jest. Jak komuś jest trudniej i on musi partycypować w obowiązkach rodzinnych, czyli mały człowiek, małe obowiązki, średnie i tak dalej, to rodzice nie próbują tego obrazu świata w jakiś sposób zamylić, że tak się mówi, że to są tacy karlingowi rodzice, wiesz co to karling, tam on po zawodach, tak, ostatniej zimowej olimpiadzie jest popularny, bo się okazało, że
bardzo to lubię.
Reprezentacja Rosji bierze doping, się wszyscy zastanawiają, gdzie tam się, co tam dopingować, nie? Ale to się tam kula tak tą butlę gazową i oni zamiatają przed
czyszczą,
nią.
Czyszczą, tak, czyszczą.
No, że to karlingowi rodzice tak robią, że oni idą przed dzieckiem i tak przed nim zamiatają, żeby mu się nic nie stało. Ci terapeuci, co używają tego patentu na karlingowych rodziców, mówią, że to jest tak, jakby przywiązać sobie rękę pod marynarką. Tak? Że na rok ją przywiążesz, jej się nic nie stanie. A jak ją odwiążesz, to ona będzie kompletnie bezużyteczna. I to samo się dzieje z dziećmi. Więc my jakby je wspieramy w tym, żeby one przechodziły przez różne rzeczy. Żeby doświadczały porażek, ale żeby umiały się z tego wychodzić. Częste taki współczesne zdanie, które się pojawia, które ja czasem słyszę, mówi tak, jak mi się nie uda, to nie wiem, co zrobię. Albo nie wiem, co się ze mną stanie. I to jest dla mnie sygnał, że ta osoba miała za mało doświadczeń porażki w życiu, bo jak ktoś miał ich dużo, to wie, co wtedy robi. Mi się nie uda, to jest mi trochę smutno, czyli jakby dostaję pewną niezbędną część cierpienia, że mi się nie udało, to się zastanawiam, co by z tym zrobić, jakby coś tam wymyślam dalej. A ktoś mówi, to ja nie wiem, co zrobię. To znaczy, że tam jest jakaś blokada w tym pokoiku, takie filmy, że ja wychodziłem z trudnych sytuacji. Bo najczęściej było tak, że po prostu wsiadałem w kącie i beczałem, przychodził ktoś kompetentny i za mnie załatwiał, nie? Jakby dorośli to robią, dzieci nagminnie w pracy też to robią, tak? Ktoś mnie wyjdzie, becze, ktoś przychodzi, nie umiem Excela, dobra, to ja ci zrobię. Tak, to tak się wiadomo, że tak działa. Więc rzeczywiście i ci dyslektycy, to była pierwsza rzecz, którą mieli, że wam będzie ciężko i byli tak jest, życie jest ciężkie, kropka. A druga rzecz jest taka,
to jest
że do nikogo nie pisali.
To jest piękne.
Powiedzieli, że jak napiszą, no to niestety będzie paździerz z tego. Także jak napiszą, to...
Że popełnią błąd i będzie wstyd.
Dokładnie. Więc napiszą, że kocham cię, on podpisze, lepiej pokochaj słownik, tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc oni się woleli rozmawiać i spotykać. I rozmawianie się i spotykanie. My mamy współcześnie poczucie, że jak wyprodukujemy masę maili, wiadomości i tak dalej, to nas powiąże i Facebook. Facebook to są badania niedawne bardzo, przekazuje tylko 7% ważnych informacji życiowych. Mimo wszystko większość ludzi sobie wolą powiedzieć, więc widać, że nie da się tego z nas wyplenić. My trochę robimy taką wizję tego, jak nasze życie wygląda na Facebooku, a nie tak, jak jest naprawdę. Ale druga sprawa jest taka, że jak z kimś jesteś i z kimś rozmawiasz w ogóle, to widzisz wiele innych rzeczy. Widzisz, jak on reaguje, kiedy mu się rozszerzają źrenice. Nie piszesz lol, ale tak naprawdę w ogóle cię to nie rozbawiło, tylko wiesz, że wypada. Tak, tylko wiesz, że jak coś zostanie przyjęte, czy jak ja mam pomysł na biznes i mówię Łukaszowi, że to jest super pomysł i widzę, że i twarz mu krwią, i w oczach krwią zabłysnął, to ja wiem, że mogę to powiedzieć na zewnątrz, bo znaczy, że coś w tym jest, tak? A w internecie tego nie poznam. Więc ten kontakt z innymi ludźmi jest zawsze fajny. My zakładamy współcześnie, że spotkanie z innym człowiekiem ma mniejszą wartość perswazyjną niż ma naprawdę, a maile, że mają większą wartość perswazyjną niż mają naprawdę. Maile mają prawie żadną, tym bardziej w czasie spamu, kiedy nikt prawie niczego innego nie czyta, a niektórzy więc uważają, że jak wiadomość ma więcej niż jednego adresata, to powinna z automatu trafiać do kosza. Tak? Bo to w ogóle na pewno nie jest nic ważnego. To jest coś, co ja mam wiedzieć i to dopiero pół kalorii mogę spalić, żeby się tym zainteresować. Ale spotkanie z inną osobą jest fajne. Ale my się czasami boimy tych spotkań, nie mamy na nie czasu, boimy się, że ktoś zaburzy nasze myślenie. I to jest znowu, są dwie rzeczy. Po pierwsze, na randki boimy się, że umówimy się z kimś z Tindera na randkę, na obiad i po prostu po 15 minutach już mówimy, że nope. W związku z tym porada jest taka, żeby się umawiać na kawę na pierwszą randkę. Z kawy łatwo wyjść, można wziąć w kubku papierowym, powiedzieć, że ja tylko tak na chwilę, na razie, żeby pogadać i najwyżej się umówić na obiad, czy obiad o kolację. Więc to jest jakby pierwszy patent. A druga sprawa z tymi spotkaniami też jest jakby taka, żeby je filtrować. Znaczy, że bo znowu, ważna jest sprawa taka, że my, jak powiedziałem już wcześniej, do najgłupszych wniosków odchodzimy, jak myślimy sami. I jak chcemy sprawdzić, czy nasz pomysł jest dobry, to nikt nie da nam tak dobrych kontrargumentów, jak osoba, która nie jest nami. My jakbyśmy skiśli, to możemy sobie wymyślać różne rzeczy. Ale jak kogoś zapytamy, kto jest krytycznie o tym, bo wiesz, to jeszcze trzeba wiedzieć, kogo pytać, tak? Bo jak jest na przykład taki case, że ludzie robią, nie wiem, dobrze pieką. Teraz kapłanami społecznymi takimi są kucharze. Coś dobrze gotuje, to już w ogóle doradza w ogóle w życiu, nie? Tak gotują, a to mówią, bo dziecko trzeba jednak strofować, nie? Albo tam, tak? O, pani Magda Gessler też jest taką osobą, która niby tu kuchnia, ale w ogóle naprawia związki, nie? Jakby ta marchew jest podobna do serca, więc to prawdopodobnie gdzieś tam się spina. W każdym razie, więc uważa się, że jak ktoś jest kucharzem, to jest takie w ogóle jakaś taka wyjątkowa rzecz, nie? Dla mnie się nie różni bardzo od bycia akwarystą, czy tam, czy czym, co ja jestem. To jest jakby taka sama profesja. Ale tak jak mam, dowieźliśmy kulturę do takiego momentu, że to jest fajne. No i dobra, pieczesz ciastka. I jak pieczesz ciastka, to nie ma siły, żeby ci goście mówili, ty to powinieneś mieć piekarnię, ty to powinieneś mieć cukiernię. W końcu człowiek tak mówi, kurczę, że ja powinienem mieć piekarnię albo cukiernię. No więc robi taki test, mówi, smaczne te moje ciastka, do znajomych mówi, smaczne, a potem idzie do babci, smaczne, a potem do mamy, smaczne. Wszyscy mówią, ekstra, to powinniśmy mieć piekarnię. Super. No i my w sobie myślimy, kurde, powinienem założyć piekarnię. I to jest taka sytuacja, jak w Idolu, jak ktoś przychodzi, mówi, nie, mama mówi, moja babcia, że mam ładny głos i będę teraz śpiewał. No dobra, śpiewaj. I on już od pierwszej nuty widać, że babcia z mamą go skrzywdzili jednak, bo teraz internet będzie już do końca świata dar z niego łacha, bo test musi być ślepy. Czyli my musimy zapytać kogoś innego, ale kogoś, kto postawi na szali coś innego niż taką relację, czyli eksperta niezależnego, ślepy test, czyli ja robię dwa ciastka, jedno moje, drugie nie moje i nie mówię, które jest które i tak dalej, i tak dalej.
A propos internetu i darcia łacha, pytanie miało być inne, ale wskoczyło inne ze względu na to, jak zakończyłeś wypowiedź. Wczoraj oglądałem spot kampanii poszerzającą wiedzę na temat bycia nosicielem wirusa HIV. Piękna kampania i przeczytałem komentarze. Niesamowicie atakujące główną bohaterkę. Zastanawiam się, skąd w człowieku bierze się chęć atakowania drugiego człowieka? Czy jest to obawa przed tym, co tam jest?
A co było napisane? Daj mi jakiś przykład.
Puszczała się. Zakażona.
Say no more. To jest taki efekt, który nazywamy w psychologii złudzenie sprawiedliwego świata. Złudzenie sprawiedliwego świata to założenie, że jeżeli komuś coś się źle przytrafiło, to na pewno na to zasłużył. Nam nie przychodzi do głowy, nie mieści nam się w głowie, że ktoś mógł zrobić wszystko dobrze i spotkało go coś złego. Więc w ogóle my się czujemy z tym zagrożeni, niebezpieczni. Na przykład staruszka mieszkała na parterze, miała krzaki pod blokiem i ją napadli i ukradli rzeczy. No nic dziwnego, jak mieszkała na parterze i nie wycięła krzaków, no to przecież tępa, dzida. Albo szła w nocy dziewczyna w mini spódniczce, rozmawiała przez telefon, napadli ją, ale w nocy szła w mini spódniczce, zwariowała. No przecież wiadomo, tak? Już wszystko w porządku. Albo kiedyś było takie badanie w Brazylii, że tam przyszła powódź i spłukała wieś. I powiedziano, że matka natura zemściła się okrutnie, albo matka natura się rozzłościła. I nie można było zebrać pieniędzy. Bo jak matka natura się na kogoś zezłości, to te skurkowańce się musiały jakoś temu zasłużyć. Ona, matka się nie złości bez powodu, a ona się złościła, bo oni coś źle zrobili. I fontem napisano, że po prostu była powódź. To, i to w ogóle było okej, okay, tak? To było fair. My mamy takie wewnętrzne poczucie, że świat jest uporządkowany. Chcemy wierzyć. Każda religia monoteistyczna o tym mówi, że świat zaczął się z chaosu, a skończy się na porządku pewnym. I że ten porządek jest bardziej prawdziwy. Więc jeżeli komuś się źle coś przytrafia, zresztą religie monoteistyczne, trzeba powiedzieć w ogóle społecznie, mają duży problem z wytłumaczeniem zła na świecie. Bo religie politeistyczne mówią, że tam jest zły Bóg też, który chce zła człowieka i to jest okej. Religie dualistyczne, taki manicheizm, który pokazuje, że jest silny Bóg dobry i silny Bóg zły, oni się spierają, wybierasz stronę, nie ma problemu. Ale jak jest jeden dobry Bóg, to jakim cudem on wymyślił, że na świecie jest zło? Jakby nie może, ta religia w swoich założeniach ma taką strukturę, która jest trudna z logicznego punktu do wytłumaczenia i cały czas się z nią boryka. Jak to jest możliwe, że ten Bóg napisał takie przykazania, których my nie możemy spełnić? On chyba wiedział przecież na początku, że my nie będziemy mogli tych przykazań, no chyba, bo jakby to wytłumaczone, nie? No więc i to nasze poczucie, ono jest, ja mówię tutaj nie o religii, ale tak naprawdę o duchowości, bo religia to jest jak ta szklanka, a duchowość to jest jak woda. My mamy duchowość jakąś w nas, ale wlewamy ją w różne koncepcje, które są dla nas bardziej zrozumiałe. Pomimo naszej chęci zrozumienia wszystkiego organoleptycznie, że więcej mówi mi, to czujemy, że więcej mówi mi serce niż mędrca, szkiełko i oko. Że nie możemy tej duchowości z życia wyplenić. Ona cały czas wraca, gdzieś pokutuje. Tak jak śpiewa Natalia Kukulska, bardziej to czuję niż wiem. Ja bym tak bardzo chciał, żeby tak było. O, na przykład, dam Ci taki przykład bardzo klasyczny. Rzucasz monetą i patrzysz, czy wyjdzie reszka i czy orzek. To jest zdarzenie losowe. Tak? Ale wypada 7 razy reszka pod rząd, a potem 11, a potem 12. I wiesz, że w zasadzie nie powinno Ci to nic zrobić. To Ci mówi rozum, a serce mówi tak. Statystyka, stratystyka, ale w wszechświecie gdzieś nabrzmiewa ten orzełek. Bo to już tyle razy ta reszka wypadła, że w końcu, jak ten orzełek, on dokona erupcji swojej orzełkowej, to on to wreszcie wyrówna. A skąd? Ta reszka może całe życie wypadać, ale ty czujesz, że coś jest nie tak w tym, tak? Że powinno być mniej więcej wyrównane. Tak samo jest tu. Złudzenie sprawiedliwego świata jest zgubne dlatego, że ono zawsze dyskredytuje ofiary. Czyli my, żeby poczuć się bezpiecznie, szukamy dla swojego własnego wytłumaczenia czyjejś winy. Nie możemy, nie przychodzi nam do głowy, że ktoś mógł zrobić wszystko tak, jak trzeba. I spotkał go pech. Tak jak w drugą stronę. Że zrobił wszystko źle, a dostał 1 000 000 złotych i jest milionerem. Tak? Co on takiego zrobił, mówimy, że on jest milionerem? No, kurna. Niektórzy mają szczęście po prostu. Szczęście w sukcesie i szczęście w moralności jest rzeczą, która jest bardzo bagatelizowana, ale jest mega kluczowa. Na przykład ciekawy aspekt szczęścia. Szczęście w moralności. Spotykamy się na imprezie, popilim trochę. Niedużo. Dużo. Kontrolnie tylko. Ale stwierdzamy, że kontrolnie, ale będziemy prowadzić samochód. Ja wsiadam do swojego, ty wsiadasz do swojego. Wracamy do domu. Przed mój samochód wychodzi ktoś, ja go potrącam i zabija. Kto jest bardziej moralny? Znaczy, odpowiedź jest oczywista. Ale pytanie, dlaczego? Ty żadnego wpływu na to nie miałeś. Że jesteś bardzo... I na to się nie mieści w głowie. Że ja musiałem w poprzednim wcieleniu być Göringiem i dlatego to on wyszedł, że ja teraz... I on też był Hitlerem i my dwaj zostaliśmy ukarani właśnie za to. To musi się jakoś dać wytłumaczyć. Tak? To, wiesz co? Być może tak jest. I ja też nie mówię, że nauka już do wszystkiego doszła. Dlatego, że znowu, nie wchodząc w duchowość, bo nie chcę włączać wątków nadnaturalnych tam, gdzie one są zbędne. Ale zobacz, mamy na przykład fizykę newtonowską, fizykę kwantową. Fizyka newtonowska mówi tak, jak odetniesz jabłko, to jabłko spadnie. A fizyka newtonowska nas przekonuje, ja do końca nie rozumiem fizyki kwantowej, ale na tyle, na ile rozumiem, ta metafora mniej więcej wygląda tak, że nagle się okazało, że w stosunku do najmniejszych cząstek to nie jest prawda. Że jakbyś takich malutkich, malutkich obciął wszystkie jabłka, to nie wiemy, które gdzie poleci. Ale wiemy, że 20% z tych jabłek poleci w lewo, 20% w prawo, a 60% spadnie. I nie wiemy, dlaczego tak jest. Być może one są połączone z alternatywnym wszechświatem. A być może one w procesie kreacji mają jakąś właściwość, której my nie potrafimy pomierzyć. Dlatego mówi się o tym, że jak w fizyce newtonowskiej odetniesz jabłko, to ono spadnie, a w fizyce kwantowej jak odetniesz jabłko, to ono z pewnym prawdopodobieństwem spadnie, ale to konkretne jabłko nie wiadomo. I dlatego... To pokazuje, że my na co dzień myślimy, że my jesteśmy takimi późnymi gościami na świecie, że już wszystko jest odkryte, my zrozumieliśmy, wiemy i tak dalej, i tak dalej. A prawda jest taka, że na takim głębokim poziomie naukowym my dochodzimy do momentu, którego w ogóle nie potrafimy wyjaśnić. I my mieliśmy do tej pory założenie, że świat jest zdeterminowany, ale oto okazało się, że może w ogóle nie jest. A może jest jeszcze na jakimś głębszym poziomie. I dlatego to szczęście, czy myślenie o, nie wiem, ludzie myślą o różnych rzeczach, chcą wierzyć w Boga, w duchy, w duszę, w różne inne rzeczy, które istnieją, to może się okazać, że jest gdzieś jakiś pies pogrzebany, że to one są jakoś tam połączone, tylko my jeszcze tego nie widzimy, bo to jest za małe, nie potrafimy pomierzyć i tak dalej. My na razie próbujemy sobie poradzić z tym, co mamy. Na pewno możemy być pewni co do tego, że myślimy to samo, co ludzie 100 lat temu o sobie i to samo, co ludzie 500 lat temu o sobie, że już wszystko wiedzą. Jak Kolumb wypływał, on bazował na Biblii głównie, to myślał, że dopłynie do Japonii w zasadzie za 7000 kilometrów. Nie przyszło mu do głowy, jako osobie wierzącej, że Azja, do której on płynął, czyli Indie, są 21 tysięcy kilometrów dalej, bo nie przychodziło mu do głowy, że Biblia mogła przegapić pół świata. Że tam bliżej jest Ameryka, bo o Ameryce nikt nie wiedział. Nikt nie mówił, nikt nie wiedział, on jest niemożliwy. Jak w Biblii jest napisane wszystko, to tu jest ten kontynent, nasza taka Euroazja i ja do niej odpłynę zaraz z drugiej strony. A tam jest jeszcze w ogóle pół globusa. A on mówi, to jest niemożliwe. On do końca życia był przekonany, że dopłynął do Indii. On umarł w poczuciu, że nie ma czegoś więcej. I my żyjemy w tym samym, że my już wszystko jest napisane i my już wszystko wiemy. I nasze wnuki powiedzą o nas dokładnie to samo. Że my byliśmy naiwni po prostu, myśląc, wierząc w to, co wierzymy. A już na pewno, co powtarzam wielokrotnie, będą przekonać się do tego, że bestialsko traktujemy zwierzęta, zanim je zjemy. Tak? No, bo co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. No i teraz pytanie, bo pytaliśmy o Facebooka, co my z tym zrobimy? Czy my to technologię doprowadzimy do tego, że zwierzęta będą jeszcze bardziej cierpiały, co nie jest niemożliwe, bo ludzie są bardzo pomysłowi, czy my doprowadzimy biotechnologię do tego, że będzie na przykład mięso można było uprawiać. Tak? Czyli ty robisz szynkę i ta szynka tam rośnie sam, bez krówki. I ta krówka, w ogóle jakby ludzie, z tą krówką to jest też tak, że jakby ludzie w ogóle jedli samą wołowinę na świecie, to zabijalibyśmy o 96% mniej zwierząt. Nie wiem, czy wiesz. Nie. Ale krówki w ogóle też nie żyją szczęśliwe. Na przykład nam się też często wydaje, że krówki, które są robione na mięso, są mniej szczęśliwe niż te, które są robione na mleko, jest najczęściej odwrotnie. Te, które są robione na mleko, najczęściej stoją, rodzą się chore, żyją chore, często w ogóle nie widzą nikogo w życiu i tak dalej, i tak dalej. Więc mleko od szczęśliwej krówki często jest poważnym na wyrost tego, że straszne rzeczy robimy zwierzętom. Jest to tym bardziej bolesne dla osób, które siedzą w tym i wiedzą, jak ten proces wygląda, że świnie na przykład w niektórych testach mają wyższe wyniki niż szympansy. Więc świadomość tego, jakby na czym my budujemy, Karol Marx kiedyś to powiedział, może to nie jest eleganckie miejsce, żeby mówić o Karolu Marxie, on powiedział tak, że jak się człowieka odczepi od procesu produkcyjnego, to on straci szacunek dla wielu rzeczy. Dla pracy, dla życia, dla zdrowia i tak dalej. I my nie widzimy, co się z tymi zwierzętami dzieje. Mamy, wzrekamy poczucie, że te świnki pląsają i nagle magicznym sposobem są parówkami. Nie wiem, jak to się stało.
No właśnie, czy to... No właśnie, chodzi teraz, ważne pytanie, ważny temat dla mnie, świadomość. Czy to jest tak, że w związku z tym no robimy wielką krzywdę zwierzętom, jemy je, a nagle...
Czy jedzenie zwierząt nie jest krzywdą, bo to już jest końcowa faza, naprawdę. To
ale robimy sobie krzywdę.
Zwierzęciu, okay. A sobie tak.
Ale dodatkowo robimy sobie krzywdę. I teraz tak, przez wiele lat słyszeliśmy, że jednak nie robimy sobie tej krzywdy. Teraz dowiadujemy się, że jednak robimy sobie krzywdę jedząc zwierzęta, jedząc mięso, jedząc nabiał. Ale tak... No nie, będę jadł. I gdzie jest ten moment, w którym człowiek... I co potrzeba, żeby człowiek zrozumiał, żeby przeskoczył i nie jadł jednak tego mięsa, żeby nie jadł tego na biało?
No to jest, wiesz, to tak jak z rzucaniem palenia trochę. Za pierwszym razem nie wyjdzie, bo potrzeba wielu rzeczy i wielu zmiany nawyków. Przede wszystkim potrzeba presji społecznej, czyli wszyscy muszą mówić, że to jest w ogóle dobry pomysł. Że jeżeli ktoś nie może zrezygnować z mięsa, to warto, żeby wiedział, że nie musi tyle jeść. Człowiek nie potrzebuje tyle mięsa, żeby iść na każdy posiłek codziennie. Naprawdę. To jest wymysł, już nie będę powielał tego, co wszyscy wiedzą, takiej nowej mody, że państwo zawsze mieli mięso, a ja teraz jestem państwo, to też będę miał zawsze mięso. To w ogóle człowiek nie potrzebuje takiej ilości mięsa. Druga sprawa jest taka, że mięso się zawsze obroni. Mięso jest bardzo treściwym pokarmem i mięso jest łatwo użyć, ale mięso jest też gorsze. To już nie jest to mięso, co kiedyś. Mięso, nie wiem, teraz się tak ładnie mówi, że kurczak to jest bardziej antybiotyk niż mięso. Mhm. Tak? 80% zużycia antybiotyków w Stanach to jest zużycie na kurniki. My w zasadzie, bo wiadomo, że jak trzymasz zwierzęta w takim ścisku i jedno zachoruje, to jak tego nie zatrzymasz, to jest wszystko pozamiatane. Problem jest też taki oczywiście z drugiej strony, że to musimy zmienić masę nawyków. Gdzie indziej jeść, podchodzić do innych półek w sklepie, być może w innym sklepie w ogóle, bo w tym nie ma tylu rzeczy, które byśmy chcieli jeść albo nie takie. Musimy czasem wstawać wcześniej. Poza tym warzywa nie są tak smaczne, jak na przykład słodycze i mięso. Trzeba dopiero je przerobić. A to wymaga kalorii jednak, tak? A tworzysz lodówkę, a parówki już są gotowe, nie? W ciągu dnia jest to trudne do zrobienia też, nie? Więc my w zasadzie powinniśmy tak organizować swoje otoczenie, żeby ono nam podsuwało to, co mamy jeść w ogóle. I na przykład wchodzimy do restauracji, to jest możliwe, bo ja jestem osobą, która je mięso, ale staram się nie jeść czerwonego mięsa więcej niż raz w tygodniu. Czyli raczej jem ryby i tak dalej. To tam też jakby jest sprawa dyskusyjna, ale ja wiem, że to mi w pewnym sensie życie ułatwia. My myślimy, że profesor Barry Schwartz to mówi, że my myślimy, że jak mamy większy wybór, to więcej zrobimy. No to widać, tak? Mogę, co ja teraz porobię? Czy może popiszę wiersze, czy pooglądam Netflixa, czy ściągnę jakąś grę, czy posiedzę na fejsie i tak cały dzień się zastanawiamy i w efekcie nic nie zrobiliśmy, tak? Barry Schwartz mówi tak, kiedyś szedłem do sklepu, były trzy pary jeansów, jedna nie pasowała, druga nie pasowała i trzecia nie pasowała. Ja wychodziłem z tą jedną, co nie pasowała najmniej i byłem szczęśliwy, że w ogóle cokolwiek było. Teraz wchodzę, jest 20 par jeansów, wszystkie nam nie pasują, ja wychodzę z jedną parą jeansów, cały czas się zastanawiam niezadowolony, czy najlepiej wybrałem, czy mogłem wybrać co innego. I tak samo jest tu. Więc jak czasami ograniczenie sobie wyboru bardzo pomaga na proaktywność w życiu, że ja czegoś nie mam, i dlatego więcej zrobię. I czasami trzeba się zastanowić, czego powinienem mieć mniej, którego wyboru mniej. I to jest mega patent, że wchodzisz do restauracji i przewijasz wszystko, co jest mięsem, a zostawiasz tylko wegańskiej ryby. To zobaczysz, że się bardziej najesz, bo masz, od razu masz, nie oglądasz całej karty, tylko oglądasz jej kawałek. I to już wiadomo, albo zjesz to, bo są najczęściej dwie takie potrawy. I jesteś bardziej zadowolony i patrzysz na zupełnie inne rzeczy. Więc idąca za tym filozofia, jeżeli kogoś nie przekonują te wszystkie historie, że zwierzątka biedne i bracia mniejsi i tak dalej, to jednak wychodzi na to, że człowiek jest raczej zbudowany do tego, że zdrowiej skończy jak napcha w siebie liści, tym bardziej, że organizm musi się trochę wysilić, żeby to strawić i tak dalej. Nie jest takie przytłaczające, a mięsa nie trzeba jeść aż tyle. Można sobie poszukać innych rzeczy i tam się zaczyna przygoda wielka z tym wszystkim, co trzeba robić. Przecież temat w ogóle dręczenia zwierząt po to, żeby je potem zjeść, jest tematem bardzo głębokim, ale myślę, że jest na tyle popularny, że wszyscy wiedzą, tak, co tam się dzieje.
Czyli reasumując to, co powiedziałeś o tej, nazwijmy to, presji społecznej, że aby zmienić jakiś nawyk, aby zmienić, może nie nawyk, może też nawyk, zmienić coś, co może być dla nas szkodliwe, dostajemy dowód, że jest to szkodliwe, albo dostajemy dowód, że jest coś dobre dla nas i warto byłoby to robić, potrzebujemy, aby duża ilość głosów przemówiła do nas, że to ma sens.
To jest ten społeczny dowód słuszności, jest tak, społeczny dowód słuszności jest taką regułą perswazji, która w Polsce zwłaszcza bardzo silnie działa i trzeba o tym pamiętać. Więc to, że ja się do czegoś podłączam, do idei, bo wartość czy sens to jest coś, co jest większe ode mnie. Ja się podpinam do czegoś, co jest większe ode mnie. I to powoduje, że ja się robię potężniejszy. Ja nie bronię swojego dziecka, jak ktoś je napadnie, dlatego, że nie wiem, nie mam co robić, tylko dlatego, że uważam, że to ma sens, że dziecko w moim życiu jest jakąś wartością, że to jest część mnie, że to trzeba w ogóle robić. Kłopot z wartościami polega na tym, że tego nie potrafimy wyjaśnić. Jak ktoś nie je mięso, a ja nie jem, i to jest konflikt na poziomie wartości, to ja mu tego nie wytłumaczę. Znaczy ja mogę mu mówić, on poda jakiś kontrargument zawsze takim ludziom. A mój dziadek palił 100 lat i papierosy i nic mu nie było, nie? Każdy ma w rodzinie takiego dziadka, co jarał i nic mu nie było. I ten przykład w ogóle przekazywany z pokolenia na pokolenie już w ogóle zyskuje, bo on 200 lat już potem żył, nie? I tak samo z mięsem. A ja jem tylko takie, a ja nie noszę, a ja słyszałem, że amerykańscy naukowcy, żeśmy sobie pogadali. Kłopot z wartościami jest taki, że one są dość nieprzetłumaczalne. My nie rozumiemy, dlaczego je mamy. Nie rozumiemy często, skąd one się wzięły do końca. Ale one często się w nas budują i wykwitają czymś, że my nie możemy już tego zrobić, że czujemy, że to jest coś, co nas blokuje, albo czulibyśmy dyskomfort, trochę jak z myciem zębów. To może nie jest za eleganckie, że zrobiłem taką transpozycję z mycia z wartością do mycia zębów, ale zakładam, że jak ktoś myje zęby codziennie, to traktuje coś jako normę. To nie jest tak, że ja się dobrze czuję, jak umyłem zęby, ale bardziej się źle czuję, jak tego nie zrobię. Czegoś mi brakuje. No i z tymi wartościami, jak się pod nie podpinam, to szukam takich osób, które mają takie wartości same. Które, jak jest ich całkiem sporo, to ja zaczynam mieć wrażenie, że to jest w ogóle dobry pomysł. Bo nasz, znowu wrócę do tej fizjologii, mózg czy umysł, żeby powiedzieć bardzo szeroko, prawdopodobnie ewoluował w czasach, kiedy nie mógł być niewrażliwy na otoczenie. Ja nie mogę być niewrażliwy do otoczenia, bo największą stratą, jakiej mogliśmy zawsze w ewolucji doznać, było wyrzucenie z grupy. jeżeli moja grupa mówi idziemy, a mówię nie, gdyż ja zostanę tu, no to umarłem, tak? Jakby ewolucja ze mnie zrezygnuje, bo ja zostanę sam. Może chwilę będzie fajnie, ale potem się przeziębię i co? Nikt mi jedzenia nie przyniesie, nie? Więc tak samo jak z tymi ptaszkami, co latają do ciepłych krajów, tak? Było na pewno masa gąsek, które powiedziały tam chrzanić klucze, będę latała sama. No one wszystkie umarły, tylko klucze zostały, nie? Więc to coś pokazuje. Dlatego jak my mamy, zalewamy się tymi informacjami, dlatego się mówi tak, jak chcesz zmienić swoje zachowanie, to znajdź się w grupie, która je preferuje. Zaloguj się na grupę, znajdź grupę od ludzi, którzy są weganami. Znajdź grupę od ludzi, którzy jeżdżą konno. Znajdź grupę od ludzi, którzy coś tam. I w pewnym momencie zaczynasz czuć, że tworzy się w tobie pewna nowa norma. Że ty nie chcesz być wyrzucony z tej grupy i że myślisz, kurna, właściwie, jak mi tak... To jest, czasami ludzie popełniają taki błąd, na przykład rzucają palenie i zamiast się zapisać do grupy, rzuciłem palenie, jestem szczęśliwy, chociaż ja jeszcze palę. Zapisują się do grupy, nie mogę, kurna, rzucić palenia i chyba nic mi nie pomoże, .pl. No i kto tam jest? Tam są same takie osoby, które opowiadają, jak daremne są ich próby i nie mogą rzucić palenia, no niestety trudno. Więc my trzeba szukać takich osób, które dały radę i zbierać taki... Człowiek się nie nauczy wszystkiego w życiu w jednej szkole. Więc wywiad z tobą, czy rozmowa z tobą przez pół godziny i dwa zdania utkną w pamięci. Z kimś innym dwa zdania. I człowiek w pewnym momencie się orientuje, że ta waga zaczyna tutaj... My dokładamy tych groszków aktywnie, dlatego ja cały czas przypominam o tej odpowiedzialności kultury i sztuki, którą rzeczy wymyślili. Że kultura i sztuka powinna odpowiadać za to, żeby się ludzie deizolowali. Żeby czuli się gdzieś wspólni. Znaczy, znowu już mówiłem, że o tej religii. Religia to robi doskonale. Tam ludzie śpiewają razem, tańczą razem, spotykają się razem, robią, powtarzają sobie to samo razem. Religia ma super pomysł na to, kim ludzie są. Pokazuje, że ludzie są niedoskonali, muszą się trzymać razem, robić regularnie to samo, żeby czuć się wspólnie i tak dalej, i tak dalej. Tak? Bóg jest doskonały, my nie damy rady. I tak samo tu, jak jest taka presja i takie osoby, zwłaszcza jak ty, bo to jeszcze znowu byśmy musieli powiedzieć o kulturze celebryckiej, mówią, że to jest zły pomysł, to zaczyna być... Kultura celebrycka, to też nie jest chyba żadna tajemnica. Ona się wzięła w zasadzie od politeizmu i bogów, a potem od świętych. Bo święci są odpowiednikiem takich bożków w politeizmie. Była bogini od saren, bogini od zajęcy, bogini od wody, bogini od kamieni. I to jest taka święta Jadwiga, coś tam. I kultura celebrycka wyrosła na tym, że my patrzymy na osoby, które są celebrytami. Wiadomo, że nasze emocje są ambiwalentne. Z jednej strony my im zazdrościmy i są ładni, piękni, uśmiechnięci w ogóle i znają z drugich ładnych, pięknych, uśmiechniętych i się kolegują, ale z drugiej strony, jakby któryś z nich został skazany na śmierć i był prowadzony na giletyny, to z przyjemnością i z uśmiechem ich odprowadzimy, żeby zobaczyć, jak umierają. Tak? To jest od czasów rewolucji francuskiej niewiele się w tym zmieniło. Mamy taki... Z jednej strony ta zazdrość, ona graniczy z taką chęcią, żeby to się wyrównało gdzieś wreszcie. Tak, że nie może tak jedna osoba mieć, a inni tam źle mają. No i kultura celebrycka, która wyrosła na tych świętych, było na przykład, bo ludzie cały czas szukają odpowiedzi na pytanie, jak żyć, panie premierze? Jak żyć? Co ten Łukasz robi, że on jest taki uczesany zawsze? I że on tak patrzy? I czy on w ogóle... On tak wygląda, jak on to robi, że on się cieszy z tego w ogóle? Albo, że jemu to nie przeszkadza. A jak mu ktoś powie na przykład, ty debilu, to co on wtedy robi? Tak? Jak on się zachowuje? A co on je? Co on je w ogóle? Bo jak on je, to tu musi być kłopot. Wiesz co, to może mieć efekt albo nie, ale my szukamy odpowiedzi na to pytanie. I wiemy, że jak sami zaczniemy jej szukać, to metodą prób i błędów to może bardzo długo zająć, ale możemy też sprawdzić kogoś, kto już to zrobił. I kultura celebrycka, póki mówiła o tym, co ci ludzie naprawdę robią, to było ok, ale teraz jeżeli na przykład celebryta mówi, że używa tych perfum na przykład z jakiejś taniej drogerii, a tak naprawdę to mu tylko ta drogeria zapłaciła, żeby je pokazał, on i potem bierze jakieś swoje tam prosto z Paris albo skądinąd, to już jest fail. I dlatego my się tak domagamy szczerości od ludzi. I wtedy patrzymy na portal społeczności i mówimy tak, Łukasz Jakubiak na przykład opiekuje się dzieckiem znajomych w parku. Może i ja zaopiekuję się dzieckiem moich znajomych w parku, skoro tak dobrze wygląda. A kiedyś było na przykład święta, tam Jadwiga moczyła co wieczór wodę, nogi, stopy w wodzie z solą. To było w kalendarzu, było takie z tyłu, nie? Może i ja pomoczę co wieczór stopy w wodzie z solą. Tak? My szukamy takich sposobów, żeby sobie poradzić z życiem, które jest trudne.
Miłoszu, nie wiem, czy kiedykolwiek miałem tak długi wywiad. Innymi słowy, nie wiem, czy kiedykolwiek miałem tak dużo ciekawej wiedzy. Od gościa, w związku z tym, tak zaczerwieniłeś się, w związku
nie
z
widać,
tym,
bo make-up.
Że ja nie ma tu make-upu, w związku z tym, że ja mam tu jeszcze około 20 paru pytań do Ciebie na temat szczęścia, na temat motywacji, na temat świadomości, to zróbmy tak, że będzie to bardziej wyczekiwane przez moich widzów, jak teraz zakończymy, bo to dwie części wywiadu, a na kolejne dwie umówię się z Tobą za miesiąc, półtora. Co Ty na to?
Niezły pomysł. Bardzo Ci, Łukaszu, dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wytrwali i ten czas, który mogli zmonetyzować na co innego, zmonetyzowali na to. Nie zdajecie sobie sprawy, ile tu było pracy włożone, myślę. I to jeszcze raz powiem, że Łukasz bardzo dużo pracy wkłada. Ja cały czas myślałem, że on siedzi w domu, po prostu wyjdzie z toalety z umytymi rękami i zapyta, czy bym chciał byle jakiej wody i coś tam. Nie, pracy jest masa włożona. Jestem pełen podziwu dla tej pracy, którą wkładacie. Myślę, że co prawda, mówią Amerykanie, nikt o nas tak dobrze nie powie jak my sami, więc jakbyś miał sam zacząć opowiadać, ile Cię to roboty kosztowało, byś miał, ale naprawdę teraz dopiero będąc tu Łukasza, widzę, że to nie jest, tak jak powiedziałem, dużo więcej pracy, tylko dużo, dużo, dużo więcej pracy niż nawet się spodziewałem, a i tak wiedziałem, że jest dużo, więc bardzo dużo dla Ciebie oklaski i dziękuję Ci, bo pytania były bardzo ciekawe. Zresztą widziałeś, po prostu się odpala mi się w głowie jedno po drugim. Ale cieszę się, że mogłem to powiedzieć, bo to jest dla mnie też mega ciekawe. Zresztą mam nadzieję, że Wam się też będzie podobało, bo uważam, że to jest jakieś takie... Daje dużo takiego spokoju w życiu. To wszystko. Taka świadomość tej pewnej niedoskonałości takich rzeczy. Człowiek przestaje się tak napinać. Tylko myśli takie... Dzisiaj mam taki dzień, wchodzę do domu, leży kurz, myślę sobie i ja się położę. Tak?
No. Jak ja mam zareagować na te piękne słowa, które po raz kolejny powiedziałeś? Powiem dziękuję.
Ciężką pracą i wytrwałą misją.
Bardzo dziękuję i to, co powiedziałeś na końcu, będzie poruszone w kolejnych częściach, jak się spotkamy za miesiąc, półtora, dwa, bo to też jest dla mnie bardzo ciekawy temat. Dziękuję Ci i do zobaczenia.
Dziękuję, uszanowanie.